Lekcja trzecia. 20 kwietnia. Przygotowanie na zmiany. Tekst pamięciowy. Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie i wyznaczać drogę krokom jego. Księga Psalmów 85, 14. Życie jest pełne zmian. Nasza rzeczywistość zmienia się nieustannie. Jedyne, co pozostaje stałe, to właśnie owa zmienność. Zmiany są częścią naszego życia. Nawet prawa fizyki uczą nas, że zmiany występują na bardzo podstawowych poziomach rzeczywistości. Zmiany często następują w sposób nieoczekiwany. Żyjemy, postępując według utartych szablonów, gdy nagle i niespodziewanie coś się zmienia, a my nie jesteśmy na to przygotowani. Innym razem wiemy, że zmiany się zbliżają. Otrzymujemy ostrzeżenia, znaki i wskazówki, które pozwalają nam dostrzec, iż wkrótce będzie inaczej. Gdy coś takiego się dzieje, dobrze jest się przygotować, o ile jest to możliwe, na to, co ma nastąpić. Niektóre zmiany, na przykład zawarcie małżeństwa, narodziny dziecka, starość czy sama śmierć, są zasadnicze. Owszem, nie żyjemy w odosobnieniu, a to znaczy, że zmiany, których doświadczamy, mogą także wpływać na naszych bliskich, i to w znaczący sposób. Jednocześnie zmiany w naszych rodzinach mogą wpływać indywidualnie na poszczególnych członków rodziny. W tym tygodniu przyjrzymy się niektórym zmianom, jakie prędzej czy później oraz w ten czy inny sposób odczujemy my i nasi bliscy. Niedziela. 14 kwietnia. Nieprzygotowani. Słowo Boże posiada tę szczególną cechę, iż nie koloryzuje realiów ludzkiej egzystencji. Przeciwnie, ukazuje z całą ostrością ich surowość, a czasami także związane z nimi cierpienie i rozpacz. Właściwie z wyjątkiem pierwszych kilku kart Biblii i ostatnich zapowiedzi dotyczących przyszłości, Słowo Boże maluje smutny obraz ludzkości. Paweł nie przesadzał, gdy napisał, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. List do Rzymian 3, 23. Jakie ostrzeżenia i obietnice są zawarte w pierwszy list do Koryntian 10, 1-13? A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia 23 000, ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mnie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Pod wieloma względami duża część naszych czynów to po prostu reakcje na zmiany. Wciąż bowiem doświadczamy zmian, a wyzwaniem dla nas jako chrześcijan jest podchodzenie do nich z okazywaniem wiary przez posłuszeństwo wobec Boga, nawet jeśli jesteśmy kuszeni do czegoś innego. Najbardziej brak na świecie ludzi uczciwych, nieprzekupnych, niezakłamanych i czystych w najgłębszych zakamarkach serca i duszy. Ludzie tacy nie obawiają się nazwać grzech po imieniu, a sumienie ich jest wierne obowiązkowi, jak igła magnetyczna biegunowi północnemu. Ludzie ci staną po stronie sprawiedliwości, choćby niebiosa przeminęły. Te słowa były prawdą w czasach starożytnych Izraelitów, w czasach Ellen White są prawdą dzisiaj. Jakie błędy popełnili ludzie, o których jest mowa w wymienionych poniżej fragmentach Pisma Świętego, i czego możemy się nauczyć na ich błędach? Dzieje apostolskie 5:1-10. A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. Pierwsza Księga Mojżeszowa 16:1-2 i 5-6. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. Ewangelia Mateusza 20:20-22. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus, odpowiadając, rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: możemy. Zmiany przychodzą i często przynoszą ze sobą pokusy, wyzwania, a nawet strach. Jakże ważne jest więc, byśmy przywdziali duchową zbroję, aby przyjąć zmiany we właściwy sposób. Czy zmiany są nieoczekiwane, czy też stanowią typowe elementy ciągle zmieniającego się życia, musimy być przygotowani na to, co może nastąpić, czy się tego spodziewamy, czy nie. Poniedziałek, 15 kwietnia. Przygotowanie do małżeństwa. Jedną z największych zmian w życiu człowieka jest zawarcie małżeństwa. Oczywiście nie wszyscy wstępują w związek małżeński. Sam Jezus, nasz największy wzór, nigdy się nie ożenił, podobnie jak wiele innych osób wymienionych w Biblii. Niemniej jednak większość ludzi zawiera związek małżeński, a zatem Biblia ma bardzo dużo do powiedzenia o małżeństwie, które jest jedną z największych zmian w życiu. Pierwszą społeczną instytucją wymienioną w Biblii jest małżeństwo. Dla Boga małżeństwo jest tak ważne, iż słowa wypowiedziane przez Niego do Adama i Ewy w Edenie o ich małżeństwie zostały zacytowane jeszcze w 3 innych miejscach w Piśmie Świętym: dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:24, zobacz także Ewangelia Mateusza 19:5. I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. Ewangelia Marka 10:7. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. List do Efezjan 5, 31. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Wersety te mówią nam, że gdy ludzie się pobierają, to związek ten jest najważniejszym związkiem w ich życiu, ważniejszym niż ich więź z rodzicami. Jednym z powodów, dla których małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą jest tak ważne dla Boga, jest to, iż stanowi ono symbol więzi między Synem Bożym, Jezusem Chrystusem, a Kościołem, Jego oblubienicą. Zobacz list do Efezjan 5:32. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Gdy podejmujemy się budowy domu, musimy starannie ją zaplanować i obliczyć koszt tego przedsięwzięcia. O ileż bardziej powinniśmy to uczynić, gdy zakładamy rodzinę. Domy można zbudować z cegieł i zaprawy, drewna i stali, kabli, rur i szkła, ale rodzinę buduje się nie tylko z materii. Jakie główne cechy charakteru są ważne we wszystkich etapach życia, a szczególnie dla tych, którzy przygotowują się do małżeństwa? Zobacz pierwszy list do Koryntian 13:4-8. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, w niwecz się obróci. List do Galatów 5:22-23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Przygotowanie do małżeństwa każdy musi rozpocząć osobiście i indywidualnie. Musimy realistycznie przyjrzeć się naszemu przyszłemu współmałżonkowi, by dowiedzieć się, czy będziemy się dobrze wzajemnie uzupełniać. Czy osoba ta jest pracowita? Zobacz przypowieści Salomona 24:30-34. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a oto wszystko porosło chwastem, powierzchnie jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę, ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę, trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Czy ma dobre usposobienie? Zobacz przypowieści Salomona 22:24. Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym. Czy podziela moje poglądy religijne? Zobacz drugi list do Koryntian 6:14-15. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jak postrzegają ją nasi bliscy i przyjaciele? Zobacz przypowieści Salomona 11:14. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Czy w kontaktach z tą osobą polegamy na wierze, czy tylko na uczuciach? Zobacz przypowieści Salomona 3:5-6. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Odpowiedzi na te pytania mogą zadecydować o tym, czy czeka nas szczęście, czy raczej smutek i problemy. Pomyśl o dobrych małżeństwach, które znasz. Jakie zasady dostrzegasz w ich życiu i jak możesz je zastosować także w innego rodzaju więziach? Wtorek, 16 kwietnia. Przygotowanie do rodzicielstwa. Niewiele doświadczeń i zdarzeń może zmienić nasze życie w takim stopniu jak narodziny dziecka. Gdy w rodzinie pojawia się nowa osoba, nic nie pozostaje takie, jak było wcześniej. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan. Księga Psalmów 127:4-5. Dzieci nie przychodzą na świat z instrukcją obsługi, która pozwoliłaby rodzicom dowiedzieć się, jak opiekować się dziećmi i jak rozwiązywać problemy, które mogą się pojawić. Nawet doświadczeni rodzice są czasami zaskoczeni postępowaniem, słowami czy postawami swoich dzieci. Jakkolwiek ważne jest przygotowanie do małżeństwa, równie ważne jest to, by ci, którzy pragną zostać rodzicami, byli przygotowani do spełniania związanych z tym obowiązków. Choć historie narodzin opisane w wymienionych fragmentach Pisma Świętego są z pewnością wyjątkowe, jakie zasady mogą w nich znaleźć ci, którzy przygotowują się do roli rodziców? Zobacz pierwsza księga Samuela 1:27. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Księga Sędziów 13:7. Tylko rzekł do mnie, oto poczniesz i porodzisz syna, ale teraz nie pij wina ani mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż chłopiec ten od urodzenia aż do dnia swojej śmierci będzie Nazrejczykiem Bożym. Ewangelia Łukasza 1:6-13-17, 39-53, 76-79. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja. Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele, i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem, i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serce ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego, i weszła do domu Zachariasza, i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym, i zawołała donośnym głosem i rzekła, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wyjrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. A ty, dziecię, prorokiem najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Jakże wielkie możliwości i obowiązki stały się udziałem tych rodziców. Troje z nich miało być rodzicami proroków i przywódców Izraela. Jedno z dzieci miało być zwiastunem obiecanego Mesjasza, a kolejne to sam Jezus Chrystus. Choć nasze dzieci nie zostaną biblijnymi prorokami, to jednak jako rodzice powinniśmy przygotować się na ich narodziny i związane z nimi zmiany w naszym życiu. Jeszcze przed narodzeniem dziecka powinno się rozpoczynać przygotowanie, które by uczyniło dziecko zdolnym toczyć walkę ze złem. Jeśli matka przed urodzeniem dziecka dogadza sobie, jeśli jest samolubna, niecierpliwa i wiele żądająca, to cechy te uwidocznią się w usposobieniu dziecka. W ten sposób wiele dzieci otrzymało od urodzenia niepokonane skłonności do zła. Czy opiekujemy się małymi dziećmi, Czy też mamy obowiązki wobec innych ludzi? Jak możemy wypełniać owe zobowiązania w najbardziej odpowiedzialny sposób? Środa. 17 kwietnia. Przygotowanie na starość. Życie nasze trwa lat 70, a gdy się ustanie, lat 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trucizną, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Księga Psalmów 90:10. Te słowa Mojżesza przypominają nam o niepowstrzymanym upływie czasu. Lata przychodzą i odchodzą, a my dostrzegamy i czujemy zmiany w naszym ciele. Nasze włosy siwieją albo wypadają, stajemy się wolniejsi, a rozmaite starcze dolegliwości i bóle stają się naszą codziennością. Jeśli zawarliśmy małżeństwo i mamy dzieci, to z czasem i one mogą mieć dzieci, więc możemy cieszyć się wnukami. Poprzednie etapy życia pomagają nam przygotować się na ten ostatni. Przeczytaj Księga Psalmów 71:1-24. Czego uczy nas on nie tylko o przygotowaniu na starość, ale w ogóle o życiu. W Tobie, Panie, ufność pokładam, niech nigdy nie będę zawstydzony. W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj. Nakłoń ku mnie ucha swego i wybaw mnie. Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego, boś Ty opoką moją i twierdzą moją. Boże mój, ratuj mnie z ręki bezbożnego, z dłoni nieprawego i ciemiężyciela. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. Tyś był podporą moją od urodzenia, Tyś pomocą moją od łona matki mojej. O Tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. Byłem jak dziwoląg dla wielu, lecz Tyś pewną ucieczką moją. Usta moje są pełne chwały Twojej, cały zaś dzień wspaniałości Twojej. Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie. Gdyż nieprzyjaciele moi mówią o mnie, a czyhający na duszę moją naradzają się z połem mówiąc, Bóg go opuścił, ścigajcie go i pochwyćcie go, bo nie ma ratunku. Boże, nie oddalaj się ode mnie. Boże mój, pośpiesz mi na pomoc. Niech się zawstydzą, niech zginą przeciwnicy moi, niech się okryją hańbą i sromotą ci, którzy pragną mej zguby. Ale ja zawsze będę miał nadzieję i będę pomnażał wszystką chwalę Twoją. Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość Twoją, po wszystkie dni zbawienie Twoje. Nie znam bowiem jego miary, opiewać będę potężne dzieła Twoje, Panie, Boże, i wspominać jedynie sprawiedliwość Twoją. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej. Sprawiedliwość zaś Twoja, Boże, sięga aż do niebios, wielkich dokonałeś czynów, Boże, któż jest Tobie równy? Tyś liczne i ciężkie utrapienia na nas włożył, Ty znowu nas ożywisz i z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz. Rozmnożysz dostojność naszą i znowu nas pocieszysz. Toteż dziękować Ci będę na harfie za wierność Twoją, Boże mój, będę Ci grał na cytrze, święty Izraela. Rozradują się wargi moje, gdy grać Ci będę, i dusza moja, którą wybawiłeś. Język mój również będzie opowiadał przez cały dzień sprawiedliwość Twoją, by się zawstydzili, zarumienili ci, którzy szukają nieszczęścia mego. 71 rozdział Księgi Psalmów to modlitwa starszego człowieka, który doświadcza wyzwań życia, ale jest szczęśliwy, bo pokłada ufność w Bogu. Najlepszym sposobem przygotowania się na starość jest zaufanie Bogu, gdy jesteśmy jeszcze młodzi. Ogólnie rzecz biorąc, autor psalmu przekazuje trzy ważne lekcje, jakich nauczył się z biegiem czasu, zbliżając się do ostatniego etapu swojego życia. 1. Rozwijaj głębokie i osobiste poznanie Boga. Od młodości Bóg był ucieczką psalmisty i jego zbawicielem. Bóg był jego skałą i twierdzą oraz nadzieją i ufnością. Psalmista wysławia wielkie Boże dokonania oraz siłę i moc Boga, jak również wszystkie jego wielkie czyny. W końcu pyta, któż jest Tobie równy? Księga Psalmów 71:19. Te codzienne rozmowy z Bogiem, studiowanie Jego słowa i rozmyślanie o tym, czego On dla nas dokonał, umacniają naszą więź z Nim. 2. Rozwijaj dobre nawyki. Dobre odżywianie, ruch, czysta woda, światło słoneczne, odpoczynek i tym podobne rzeczy pozwalają nam cieszyć się dłuższym i lepszym życiem. Zwróć uwagę, jak psalmista nawiązuje do nawyku ufności, wielbienia i nadziei. 3. Rozwijaj zaangażowanie w realizację Bożej misji. Psalmista nie zamierza stać się biernym w swojej starości. Także w podeszłym wieku pragnie przynosić chwałę Bogu i opowiadać o Nim innym ludziom. Jeśli jesteś starszą osobą, jakie dostrzegasz dobrodziejstwa związane ze starszym wiekiem? Co wiesz teraz, czego nie wiedziałeś w młodości i czym możesz się podzielić z młodszymi od ciebie osobami? Czwartek, 18 kwietnia. Przygotowanie na śmierć. Jeśli nie dożyjemy powtórnego przyjścia Jezusa, wszyscy możemy się spodziewać największej zmiany, przejścia z życia do śmierci. Obok małżeństwa i narodzin dziecka żadna inna zmiana nie wpływa na rodzinę bardziej niż śmierć bliskiej osoby. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15:24-26. Czego te wersety uczą o śmierci? Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Oczywiście nierzadko śmierć przychodzi niespodziewanie. Iluż ludzi, w tym nawet dzieci, obudziło się rankiem pewnego dnia, nie mając pojęcia, że nie dożyją oni wieczora? Iluż ludzi budząc się pewnego poranka, nie miało pojęcia, że tego dnia dowiedzą się o śmierci bliskiej osoby? Poza upewnieniem się, że jesteś połączony przez wiarę z Bogiem i okryty Jego sprawiedliwością w każdej chwili nie jesteś w stanie przygotować się na śmierć, jeśli nie wiesz, że się zbliża, ani twoją własną, ani śmierć bliskiej osoby. Z drugiej strony, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że masz przed sobą tylko kilka miesięcy życia? Nie wiemy, kiedy śmierć nas spotka, ale z pewnością wiemy, że zbliżamy się do końca naszego życia. Tak więc ważne jest to, byśmy przygotowali siebie i naszą rodzinę na to, co nieuchronne. Przeczytaj pierwsza Księga Królewska 2:1-4, ostatnie słowa Dawida skierowane do jego syna Salomona. Czego możemy się z nich nauczyć o przygotowaniu się na śmierć zarówno własną, jak i naszych bliskich? A gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, takie rozkazy: ja idę drogą całej ziemi. Bądź tedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jak są zapisane w zakonie Mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił, i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz, aby i Pan dotrzymał obietnicy, jaką mi dał, mówiąc, jeżeli synowie twoi spełniać będą swoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie z całego swego serca i z całej swojej duszy, to nie braknie ci potomka na tronie Izraela. W pierwszej chwili mamy ochotę zareagować lekkim zdziwieniem, a to dobre. Dawid, który uwiódł żonę Uriasza, a potem jego samego wysłał na pewną śmierć, zobacz 11 rozdział 2 Księgi Samuela, mówi swojemu synowi, by chodził drogą pańską. Jednak z drugiej strony to właśnie w świetle tego grzechu i jego strasznych konsekwencji słowa Dawida nabierają szczególnej szczerości i mocy. Niewątpliwie Dawid pragnął oszczędzić Salomonowi głupoty, która jemu i jego bliskim sprawiła tyle cierpienia. Dawid w bolesny sposób nauczył się trudnej lekcji i ceny grzechu, więc z pewnością pragnął, by jego syn nie musiał cierpieć tak jak on. Piątek, 19 kwietnia. Do dalszego studium. Gdy czytamy historię wędrówki starożytnych Izraelitów po pustyni, widzimy szereg błędów, jakie popełnili, stanąwszy w obliczu wielkich zmian, i to pomimo zdumiewającego objawienia miłości i mocy Boga. Zanim Izraelici w końcu mieli wkroczyć do ziemi obiecanej i doświadczyć kolejnej wielkiej zmiany, Mojżesz powiedział im, na własne oczy widzieliście, co Pan uczynił za Baal Peora, jak każdego, który poszedł za Baal do Peorem, Pan, wasz Bóg, wytępił spośród ciebie. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Patrzcie. Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą, zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje? Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Jakże ważne jest to, byśmy nie zapominali, czego Bóg dokonał dla nas. Nie ma lepszego sposobu pamiętania o tym, jak uczenie tego innych, młodszych pokoleń. Zwróć uwagę, jak ważną rolę w tej kwestii odgrywa rodzina, w której rodzice stają się nauczycielami dzieci. Grzech, jaki Izraelici popełnili w Baal Peorze, był czymś niszczącym także dla życia rodzinnego. Rozwiązłość była przestępstwem, jakie ściągnęło sądy Boże na Izraela. Śmiałość niewiast starających się usiedlić duszę, nie skończyła się w Baal Peorze. Pytania do dyskusji. 1. Omówcie przygotowania, jakie poczyniliście wobec ważnych etapów życia takich jak małżeństwo, rodzicielstwo czy starość. Jak zmiany związane z tymi etapami życia wpłynęły na wasze rodziny? Czego nauczyliście się z tego i jak może wam to pomóc w przejściu do kolejnych etapów życia? 2. Zastanów się nad słowami Dawida skierowanymi do Salomona w kontekście jego grzechu z Batrzebą, przekleństwa, które rzuciło cień na resztę życia i panowania Dawida oraz bardzo negatywnie wpłynęło na jego rodzinę. Gdzie w tym wszystkim widzimy działanie łaski Bożej?